13 rozdziale tejże Ewangelii, wersety 13 do 21. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, ulitował się nad nimi, uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im powiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebków i 2 rybek. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Proszę sióstr i braci, rozważanie nasze dzisiejsze rozpoczniemy od umiejscowienia w kontekście tego tekstu dzisiejszej Ewangelii. Przed tygodniem zakończyliśmy rozważanie 7 przypowieści, które wygłosił Pan Jezus. Od tamtego momentu do dzisiejszej Ewangelii w życiu Jezusa miały miejsce 2 takie bardzo mocne wydarzenia. Pierwsze mocne wydarzenie to Jego współrodacy z Nazaretu Go odrzucili. Doszło, moi drodzy, do takiej mocnej konfrontacji. Powiedzieli, że Go nie będą słuchać. Drugie mocne wydarzenie to Herod kazał zamordować świętego Jana Chrzciciela. Pamiętacie tę scenę z Ewangelii, taniec Salome, urodziny Heroda: dam ci wszystko, co zechcesz, daj mi na miejsce głowę Jana Chrzciciela. To jest, moi drodzy, ten czas, kiedy Jan Chrzciciel, męczennik, złożony w grobie i Jezus, który nosząc w sobie, tak możemy powiedzieć, ból i cierpienie po śmierci Jana Chrzciciela, oddala się łodzią na pustkowie osobno. Kiedy sobie uświadomimy, jak trudny to jest moment w życiu Jezusa, kochani, staje się zrozumiałe, dlaczego chciał iść samemu. Staje się zrozumiałe, dlaczego chciał samemu pójść na to miejsce pustynne. Myślę, że ci spośród nas, którzy mają w sobie doświadczenie kruchości, czy mają w swoim życiu takie doświadczenie, że nagle wszystko jak gdyby się zawaliło, czy coś utracili, czy coś się stało, doskonale rozumieją tę chęć odizolować się, być samemu, przebyć, przemyśleć, przetrawić jeszcze raz to wszystko. To było w Jezusie. Takie było Jego doświadczenie, ta chęć wypłynięcia na pustkowie osobno. Ale kiedy widzimy ten tłum, który potem przychodzi, widzimy ludzi, którzy zostawili swoje sprawy, bo wyszli z miasta, zabrali swoich chorych i poszli do Jezusa, to zobaczcie, nie dziwi się postawa Jezusa. Zlitował się nad nimi. To jest, kochani, niezwykły moment dla tych spośród nas, którzy rozpoznali też jakiś charyzmat w naszej parafii i budzą w sobie modlitwę, modlitwę do Boga Ojca. Bo zobaczcie, w tej sytuacji Jezus, nie bacząc na to, w jakich okolicznościach się znajduje, nie bacząc na to, że ma trudne doświadczenie, Jezus objawia ojcowskie serce Boga. Jezus objawia to serce, które jest pochylone nad człowiekiem. Tutaj, w tej scenie, kiedy On się ulitował, kiedy On uzdrowił, kiedy On dał jeść, kiedy On cały wieczór, cały dzień ich potem też nauczał, kiedy nie dał się ich spławić, kiedy powiedział, wydajcie im jeść, to zobaczcie, tu mamy objawienie ojcowskiego serca Boga. Potem Jezus to nazwie wprost i powie, kto mnie widzi, Ojca widzi. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale tutaj w tej scenie, kiedy Jezus pochyla się nad ludźmi, objawienie ojcowskiego serca Bożego. Dobrze myśli siostra i brat, którzy w tej chwili przypominają sobie różne biblijne sceny ze Starego Testamentu. Tak, w tym czynie nakarmienia tłumów możemy widzieć Boga, który Izraela na pustyni manną i ptaszkami karmił, który wodę ze skały dawał. Tak, w tej scenie możemy dokładnie zobaczyć Boga, który kruki przysyłał, żeby Eliaszowi jeść przynosiły. W tej scenie możemy zobaczyć Eliasza, który do tej wdowy poszedł i rozmnożył jej tej oliwy, żeby ona z dziećmi z głodu nie umarła. To jest ten sam Bóg, który przez Elizeusza 100 ludzi nakarmił. Moi drodzy, ten sam Bóg, o którym mówi Stary Testament, ten sam Bóg, o którym żeśmy dzisiaj słyszeli, że kto głodny i spragniony ma do Niego przyjść, ten sam Bóg okazuje swoje miłosierdzie w służbie Jezusa. Patrząc na Jezusa, możemy powiedzieć tak, widzimy w Nim ojcowskie serce Boga. Tak, widzimy w Nim troszkliwość Boga. Widzimy w Nim opiekę Boga. Widzimy w Nim ochronę Boga. I teraz dalej, badając to słowo, rozważając to słowo, zastanawiamy się, co dalej? Co przynosi nam dalej to ojcowskie serce Boga objawione w Jezusie? I natrafiamy na ten fragment z listu do Rzymian, kiedy apostoł ma odwagę powiedzieć: utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, czyli to wszelkie zło, które może przyjść na człowieka w życiu. Wszelkie zło. Wobec tego wszelkiego zła człowiek nie jest bezradny, tylko mówi Paweł, w tym wszystkim odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. A więc ojcowskie serce Boga wychylone jest i nad naszym życiem. Ojcowskie serce Boga wychylone jest nad tym wszystkim, co przeżywamy w naszych okolicznościach. I przychodzi ta wspaniała obietnica, że my, uczniowie Jezusa, możemy przejść przez złe okoliczności. Możemy je przetrwać. Nie muszą odebrać nam wiary. Nie muszą odebrać nam nadziei. Nie muszą odebrać nam miłości do Boga. Bo ojcowskie serce Boga wychylone nad nami, obdarowujące nas nadzieją, miłością, życiem, pozwala nam przejść przez te okoliczności. Nie ma takiej mocy, mówi Paweł. Nie ma takiej zwierzchności, która mogłaby sprawić, że Boże serce, serce ukochanego Ojca, przestałoby dla Ciebie czy dla mnie, siostro i bracie, bić. Nie ma takiej minutki w Twoim czy w moim życiu, w którym byśmy nie byli ogarnięci miłością ojcowskiego serca Bożego. Nasz Abba właśnie dlatego posłał Jezusa, żebyśmy patrząc na Jezusa widzieli, patrząc na Jezusa odkrywali w codziennym naszym życiu obecność ojcowskiego serca Bożego. I proszę sióstr i braci, to zwycięstwo, które przychodzi mimo złych okoliczności, które przychodzi w złych okolicznościach, dzisiaj zostaje zilustrowane przykładem bogobojnego mężczyzny, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ci spośród was, którzy troszkę bardziej angażują się w życie parafii, którzy może trochę uważniej słuchają, wiedzą o tym, że 17 września w naszej wspólnocie wprowadzimy uroczyście relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Tak po trochu na wyrost nazywamy go naszym mosińskim świętym, bo w czasie powstania poznańskiego był tutaj, przechodził przez naszą mosińską ziemię. I dlatego dzisiaj patrzymy na tego Bożego męża, na tego świętego arcybiskupa, kochani, 20 lat na wygnaniu, 20 lat po powstaniu styczniowym nie może być ze swoimi ludźmi. Wielki arcybiskup Warszawy w Jarosławiu nad Wołgą staje się biskupem wygnańcem, ale nie narzeka, nie bluźni Bogu. Nosi w sobie miłość do Boga, do człowieka, do ojczyzny. Każdy zesłaniec, który przechodził przez jego dom, każdy wygnaniec, który przechodził tą drogą na Syberię, gdy był wyganiany, dostawał pokrzepienie i umocnienie od świętego Zygmunta Szczęsnego. Dostawał, my dzisiaj byśmy powiedzieli, Bożego Ducha, bo ten Boży mąż miał zwycięstwo w Jezusie, bo ten Boży mąż nosił w sobie ogień Ducha Świętego. Nie było mocy, która mogłaby okraść go z tego, co otrzymał od Boga. Proszę sióstr i braci, kiedy skończyła się jego zsyłka, kiedy nie pozwolili mu wracać do Galicji przez Warszawę, przez diecezję warszawską, kiedy jego pusty dom został, powiadają ludzie, bracia prawosławni, przechodzili, czapki zdejmowali, Boży mąż tu mieszkał. Skąd ludzie wiedzieli, że Boży mąż? Bo w złych okolicznościach, bo w niesprzyjających okolicznościach wyznawał wiarę w Jezusa, przyjmował, Bóg dopuścił, Bóg poprowadzi, niech imię Jego będzie uwielbione. Kochani, chciałbym was zaprosić do pewnej duchowej wędrówki, mianowicie, żeby ten czas do 17 września też tak przeżyć z tą myślą, przygotowywać się świadomie do tego. Przygotowałem taki malutki list do parafian. Na wszystkie dni sierpnia, moi drodzy, po jednym malutkim zdanku, jedno małe zdanie Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ci, którzy mieli na Wielki Post te rozważania, no jeszcze krótsze, jeszcze jedno myśl, jedno zdanie, żeby nas inspirowało, żeby nas pobudzało, żebyśmy czerpali z tego ducha, który tam w Jarosławiu nad Wołgą, potem w Dźwieniaczce w Galicji sprawdził się jako Boży mąż, którego miecz, nagość, głód, prześladowanie nie złamały. Jak komu będzie po drodze, prosiłbym zabrać z tyłu i po bokach wystawione te listy. Dla kogo zabraknie, na naszej stronie internetowej jest, moi drodzy, można zaczerpnąć, wydrukować. Ale kochani, Chodzi o to, żeby walczyć każdego dnia o tą minutę, dwie, pięć z Jezusem, z uczniem Jezusa, żeby karmić się tym Słowem, żeby wchodzić w okoliczności ze świadomością tego, mój Bóg objawił swoje ojcowskie serce w Jezusie. Mój Bóg objawił swoje ojcowskie serce w służbie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Taki jest mój Bóg, ukochany Ojciec. I dlatego na Jego wychylenie, na Jego pochylenie nad moim i Twoim życiem chcę odpowiedzieć, przyjąć, nakarmić się, aby okoliczności przejść ze świadomością tego, mój Pan jest ze mną, mój Ojciec troszczy się o mnie, On też doprowadzi mnie do swojego domu w niebie. Amen.